Zapraszamy księdza Marka na drugą część takiego mocnego, jak mamy, mam nadzieję, wszyscy odczucie mocnego przebudzenia.
A propos przebudzenia, to teologia wschodu właśnie takiego terminu określa na nawrócenie. W prawosławiu nawrócenie to inaczej przebudzenie. To znaczy, że ktoś jest w stanie snu, jest uśpiony, można powiedzieć znieczulony w pewnym sensie. I jak się nawraca, to się nagle budzi. To znaczy, że zaczyna widzieć zupełnie w innym świetle. W ogóle sam fakt, że zaczyna widzieć, to już jest łaska, to już jest nawrócenie. Dlatego też takie pojęcie nawrócenia metanoia to przede wszystkim znaczy, żeby zmienić swoje myślenie, żeby się obudzić i zacząć myśleć. I właśnie ta konferencja, której tematem jest dyktatura relatywizmu, ona przede wszystkim ma nas pobudzić do myślenia. Niech Słowo Boże będzie taką myślą wstępną z pierwszego listu świętego Jana Apostoła z 4 rozdziału. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta. I już, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. A katechizm Kościoła katolickiego, jak przytoczyłem wcześniej, mówi nam o pojawieniu się oszukańczej religii, która zmierza do tego, żeby człowiek uwielbiał samego siebie, zamiast oddawać cześć Bogu i Mesjaszowi, Jezusowi Chrystusowi, który przyszedł w ciele. Ten tekst jest bardzo sztandarowym tekstem. Myślę tutaj o fragmencie z pierwszego listu świętego Jana, właśnie na te czasy nasze, żebyśmy umieli rozeznawać, co jest z Boga, a co nie jest z Boga. Kiedyś nasz ksiądz arcybiskup Michalik, dzisiaj też trochę go przytaczam, powiedział, że my dzisiaj w Kościele musimy odróżniać głos biskupów, kiedy jest on prywatnym głosem biskupa, a kiedy jest głosem Kościoła. Bo nie każdy prywatny głos biskupa musi być głosem Kościoła. Dlatego trzeba nam dużo światła Ducha Świętego. Ale teraz wrócę do znowu tych pierwocin chrześcijaństwa i przytoczę fragment wypowiedzi świętego Antoniego Pustelnika, który z jakże precyzyjną dokładnością pewne rzeczy przewidział. Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni. I jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu mówiąc: jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. To jest trzeci wiek. Jakże bardzo te słowa dzisiaj się potwierdzają. Jeszcze kilka lat temu, gdy moja mama budziła dzieci o 5 rano w grudniu, w grudniowe poranki, wychowując je tradycyjnie, żeby wyprawić je na roraty, a mieliśmy do kościoła ponad kilometr, i do dzisiaj pamiętam ten skrzypiący pod butami śnieg i gwiazdę polarną, która świeciła. Wówczas wtedy, jako młody chłopak, nawet nie przypuszczałem, że nie upłynie zbyt wiele wody w Wiśle, kiedy to właśnie w tym piastowskim grodzie, w którym dobro, prawda i piękno i to, co się zwie Universitas, będę próbował uzasadniać niedorzeczność relatywizmu, używając niewysokich lotów intelektualnych, argumentów, bo one mniej więcej sprowadzają się do tego, że mam teraz was przekonywać o tym, że teraz jest dzień, a nie noc, że rzeki spływają do morza, a nie wspinają się, i że teraz stoję tutaj w albie, a nie w zielonej sutannie. To jest mniej więcej taka argumentacja, takie przekonywanie. Chciałbym teraz pokazać właśnie w tej konferencji całą niedorzeczność racjonalizmu, u podstaw którego jest to pewien prąd filozoficzny. Dobrze mówię, księże biskupie? Relatywizm? Relatywizm. A, przepraszam. Myślałem o relatywizmie, a użyłem słowa racjonalizm. Dziękuję bardzo za sprostowanie. Relatywizm jest pewnym prądem filozoficznym, światopoglądowym, u którego z podstaw stoi błąd antropologiczny. I dzisiaj bardzo poważnym zagrożeniem i ogromnym nadużyciem jest redukcjonizm antropologiczny. Może zbyt albo niezbyt intersubiektywnie, sensownie teraz się wyrażam, ale zaraz spróbuję wytłumaczyć, co to jest. Redukcjonizm antropologiczny, czyli jest to pomniejszenie człowieka o jakiś aspekt ludzkiej osobowości. Czyli w takim klasycznej antropologii chrześcijańskiej, człowiek zasadniczo składa się z jakby trzech takich sfer, o czym mówi nam nawet święty Paweł w jednym ze swoich listów. Człowiek to jest ciało, to jest duch, czyli to, co odpowiada za, co jest związane z naszą sferą psychiczną, duchową, ale to jest też dusza, czyli coś, co jest jeszcze głębszego w człowieku, i to jest ten boski pierwiastek w człowieku. I ten redukcjonizm antropologiczny polega na tym, że człowieka redukuje się do rzędu, jeżeli tak można powiedzieć, rozumnego zwierzęcia. W relatywizmie też rozumność oczywiście może być pojęciem względnym, bo tam wszystko jest względne. Bo to, co dla kogoś jest rozumne, to nie, dla mnie wcale nie musi być rozumne. I właśnie fundament relatywizmu to jest redukcjonizm antropologiczny, czyli umniejszenie człowieka tylko do istoty, która ma się rządzić instynktem, popędem, zmysłem i ma zaspokajać swoje jakieś te najbardziej prymitywne odruchy, karmić, krótko mówiąc, swoje ego, swoje ja, no bo skoro człowiek ma uwielbiać samego siebie, no to właśnie relatywizm bardzo jest taką drogą na skróty, żeby człowiek doszedł do takiego stanu, że będzie uwielbiał tylko samego siebie. W świecie, który obserwujemy, widzimy ogromny postęp techniki, informatyki, elektroniki i różnych tam jeszcze innych rzeczy, i te wszystkie iki tak poszły do przodu, że ja tutaj, stojąc przed wami, mogę bez kozery powiedzieć, że stoi przed wami człowiek z Ciemnogrodu, jeszcze z Podkarpacia, który też w ostatnich tygodniach uszedł za oczywiście jeden wielki Ciemnogród. informatyczny analfabeta, który prosi ucznia z podstawówki o to, żeby mu pomógł włączyć projektor multimedialny, bo nie za bardzo się potrafi sam z tym obsługiwać. Jednocześnie widzimy, że współczesny człowiek, tak bardzo wysoce wyspecjalizowany w różnych środkach technicznych i informacyjnych, informatycznych, pogubił się i nie radzi sobie sam ze sobą w wymiarze etyki i moralności. Dlatego, że uwierzył, że człowieka można zredukować tylko do jego prymitywnych instynktów, popędów, zmysłów. Zamknięty w doczesności doświadcza wielu lęków. Dzisiaj obserwujemy, jak bardzo mocno nasilają się lęki w ludziach. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli człowiek ograniczy się do doczesności, do wymiaru materialnego, dzisiaj panuje tak zwany doczesnocentryzm, tak bym to określił, czyli relatywizm wprowadza w nas znowu w pewną ciemność, która się nazywa doczesnocentryzm. To znaczy, że to, co jest dzisiaj, się liczy i to się kiedyś skończy. Dlatego taka pogoń dzisiaj za materią jest, żeby dobrze wyglądać, żeby być człowiekiem sukcesu, żeby zrobić karierę, żeby coś znaczyć. No bo skoro po śmierci już nic nie ma, no to trzeba jakoś jak najwięcej tutaj, prawda, zaspokoić samego siebie, czyli właśnie uwielbić siebie. I tutaj środki nie odgrywają żadnego znaczenia. W relatywizmie nie dzielimy działania na godziwe i niegodziwe, tylko na skuteczne i nieskuteczne. I pozwólcie, że przeczytam fragment listu, który otrzymałem od jednej z osób, zresztą za jej przyzwoleniem, bo pytałem, czy mogę użyć dzisiaj tego listu. Oczywiście jak najbardziej się zgodziła. On bardzo obrazuje właśnie, o co chodzi w relatywizmie. Jak on praktyczne zastosowanie znajduje dzisiaj wśród ludzi i to wykształconych, którzy mają wpływ na innych. Wczoraj było zebranie trójek klasowych u moich dzieci w szkole. Zresztą sama jest też nauczycielką ta osoba. Chodziło o 11 listopada. Robią większe święto, dość ciekawie i w miarę potrzeby... Przepraszam. I w miarę potrzeby zaangażuje się i chodziło również o Sylwestra. Powiedziałam prawdę, która została wyśmiana. Myślę, że zrozumieli, o co chodzi, tylko nie zaakceptowali. Znałam temat zebrania, swój stosunek do tego, co się dzieje w szkole. Troszkę się przygotowałam, podpytując swego dyrektora. Przed modliłam się do Ducha Świętego, by to on pokierował, jeśli powinnam się odezwać. Jeśli nie, to niech nie mówię. Przeczytałam z dzienniczka: pokój z tobą, córko. I proszę mi wierzyć, w życiu głębszego pokoju nie miałam, a argumenty, które mówiłam, nie były ode mnie. Ja tak nie potrafię. W szkole moich dzieci częste są imprezy alkoholowe. Dyrektor jest pierwszym, który pije. Dwie osoby z grona są, które nie piją i są inaczej traktowane. Komers szóstych klas trwa do 23-24, bo dzieci bawią się same. Reszta imprezuje. Syna zabraliśmy po 22. Zarządzenie z 1982 roku mówi, że na terenie szkoły nie można urządzać imprez alkoholowych, podawać, sprzedawać i spożywać alkoholu. Dyrektor chce zrobić Sylwestra z radą rodziców dochodowego dla szkoły. I po 15 minutach zastanawia się, jak obejść przepisy. Nad orkiestrą i organizacją odezwałam się, mówiąc, że nie rozumiem, o czym my rozmawiamy. Kiedy rozporządzenie jest jasne, a szkoła to placówka, która powinna świecić przykładem, a dyrektor chce zaangażować rodziców w łamanie przepisów. To rodzice mi powiedzieli, że dzieci o niczym się nie dowiedzą. Jak więc można uczyć dzieci czegoś, czego samemu się nie przestrzega? Przecież uczniowie palą w szkole, a też nie wolno. Dyrektor stwierdził, że biznesmeni, kiedy chcą osiągnąć cel, nie przebierają w środkach. Zapomniał, że to nie jego prywatny biznes, tylko placówka oświatowa, przypomniałam. I co najciekawsze, powiedział, że to nie jest niemoralne. to on użył tego słowa, nie ja, dopisuje ta osoba. I on oczywiście nie robi krzywdy, bo gdyby robił, to na pewno by zrezygnował. Z jaką radością po przyjściu do domu przeczytałam słowa dzisiejszej Ewangelii. Tam chodziło o przepędzeniu kupców świątyni. Tam kupcy też nie robili nikomu krzywdy. Przecież chcieli dobrze, by ludzie mieli bliżej ofiary i pieniądze, żeby były od razu wymienione. Zrobiłam sobie wroga z dyrektora i połowy wsi. Wiem, że to, co było na zebraniu, rozejdzie się, ale w życiu tak spokojna nie byłam. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest odosobniony przypadek. Praktycznego zastosowania relatywizmu w naszych codziennych praktykach, wyborach i wzajemnych odniesieniach. Kiedy zgubi się prawdę, zniszczy się fundament. Dlatego, że nie ma już wtedy punktu oparcia, bo się nie ma na czym oprzeć. Nie ma nic trwałego, nie istnieją normy obiektywne. Prawdy zdogmatyzowane od wieków i przez wieki, uznawane jako niepodważalne, stają się zagrożeniem dla współczesnej cywilizacji opartej na moralno-etycznej względności, bo właśnie relatywizm głosi moralno-etyczną względność. Wszystko jest względne. Panujący doczesnocentryzm nie znosi prawdy o istnieniu ducha ludzkiego i związanych z nim ludzkich potrzeb, które są najgłębszymi potrzebami człowieka, że to, co jest najgłębsze w człowieku, to jest właśnie w tej sferze najgłębszej, czyli w sferze duchowej, w tym pierwiastku boskim, który nosimy w sobie. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I prawda nie istnieje niezależnie od tego, kto ją poznaje. Czy istnieje niezależnie od tego, kto ją poznaje? W sensie, że jeżeli ja zamknę oczy, to nie znaczy, że teraz nikt mnie nie widzi. Albo jeżeli mam mocny katar, to nie znaczy, że się zapachy jakieś wokół mnie nie rozchodzą. Nie możemy twierdzić, że nie ma tlenu, dlatego że nie widać go w powietrzu. Wszystko jest poddane względności. Kiedy zredukuje się człowieka do rangi rozumnego zwierzęcia, co, jak powiedziałem, rozumność wtedy staje się też względna, pozostaje jedynie cielesność i instynkty, których zaspokojenie ma rzekomo nadawać sens ludzkiemu życiu. Ma podnosić jego wartość w oczach innych, we własnych oczach, a tak naprawdę jest na usługach establishmentu, to znaczy wąskiej grupy decydentów określających, co jest dobre, a co nie jest dobre, co się powinno, a czego się nie powinno, co przystoi, a co nie przystoi i jakie należy spełniać dzisiaj kryteria, żeby uchodzić za człowieka sukcesu. Jeszcze z takim poczuciem dobrego mniemania o samym sobie. To jest właśnie relatywizm, w którym świat staje się coraz bardziej bezduszny, w którym człowiek ma swoją klatkę, numer 5, numer 8, numer 15, ma swój światopogląd, ma swoje instynkty, ma swoje zdanie, i w zasadzie wszystko służy, żeby zaspokajać samego siebie. Zatem relatywizm jest światopoglądem będącym na usługach hedonizmu. I najprostszą konsekwencją relatywizmu jest hedonizm. Czyli to jest dobre, co jest przyjemne. Jaki jest tego wniosek? Bardzo prosta redukcja. Że miłość równa się grzech. Rozpusta równa się grzech. Cudzołóstwo równa się grzech. No bo skoro to jest dobre, bo jest miłe, i to jest też naczelna właśnie teza relatywizmu. Ten bezduszny świat, w którym żyjemy, Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci. Rzeczywiście, bo wielu ludzi dzisiaj żyje tak, jakby ostatnie słowo należało do śmierci. Tak jakby poza tym życiem nie było już nic. Dlatego trzeba inwestować, żeby się nasycić, nachapać, żeby mieć. Papież mówi, trzeba więcej być niż mieć. To jest etyka chrześcijańska. Najpierw jest etyka, potem jest technika. Tracić życie może jedynie ten, kto wierzy prawdzie, kto uznaje Słowo Boże, kto liczy się z prawem naturalnym. W relatywizmie nie ma miejsca dla ofiary, dlatego że ofiara jest obca hedonizmowi. W hedonizmie hedonizm brzydzi się ofiarą. Relatywiści ludziom, którzy ponoszą jakieś ofiary, trudy, pukają do głowy. Wy jesteście frajerzy. Słowo Jezusa jest duchem i życiem. Patrzeć na świat w prawdzie to znaczy widzieć więcej. Widzieć rzeczy widzialne i niewidzialne. My oczywiście co niedzielę mówimy o tym. Wierzę w rzeczy widzialne i niewidzialne. Tylko że hołdujemy najczęściej tylko tym, które są widzialne, tak jakby tych niewidzialnych już w ogóle nie było. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, mówi nam Pismo Święte. Czego nie potrafią zrozumieć relatywiści. Tam nie ma miejsca dla nieśmiertelności. Relatywizm natomiast zabija prawdę, albo w najlepszym wypadku pomija prawdę. Biblijną ikoną relatywisty jest Piłat, który przychodzi do Pana Jezusa, pyta co prawda o prawdę, cóż to jest prawda. Ale od razu się odwraca na pięcie i nie chce słuchać w ogóle odpowiedzi, cóż to jest prawda. I w konsekwencji co robi? Umywa rączki. I dzisiaj ta postawa również w Kościele jest bardzo, może nie nadużyję słowa, jeżeli powiem bardzo powszechna, może nie bardzo, niech będzie, że powszechna. Umyć rączki. Niech to zrobi proboszcz, niech to kościelny zrobi, a jest grupa modlitewna w kościele, niech tam oni się zajmą. Umyć ręce. Dzisiaj mamy dużo pretensji do kościoła, ale sami nie chcemy poczuć się kościołem, bo to już rodzi pewne konsekwencje, że gdybym ja się poczuł kościołem, to jestem odpowiedzialny za formację, jestem odpowiedzialny za dzieła charytatywne, a przede wszystkim za ewangelizację jestem odpowiedzialny. Dlatego lepiej żyć w takim błogostanie relatywizmu, tak się bujać, prawda, z prawa na lewa, w zależności, gdzie jest mi wygodniej. Teraz lekko na prawo, to skręcę na prawo. Zresztą dzisiaj najwięksi lewacy, oni przecież karierę zaczynali w salkach katechetycznych. Bo wtedy było im wygodniej na prawo. A dzisiaj są skręceni całkiem na lewo. Zresztą to są propagatorzy relatywizmu we współczesnym świecie i w naszej ojczyźnie. Czym zatem jest relatywizm? To jest teraz definicja słownikowa. Pogląd, według którego każde poznanie jest jedynie względnie słuszne, uwarunkowane punktem widzenia poznającego, ale nigdy nie może być powszechnie uznane za prawdziwe. To znaczy, nie ma prawdy. Dlatego relatywizm jest antytezą chrześcijaństwa, w którym Chrystus mówi, ja jestem prawdą. Relatywizm mówi, nie ma prawdy. Dlatego relatywizm jest jakby antyteizmem, w którym nie uznaje się Boga, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele, tylko hołubi się samemu sobie i swoim opiniom, swoim racjom. Oczywiście ja jestem wierzący i praktykujący, ale Kościół z tą antykoncepcją przesadza. No nie bądźmy znowu tacy tutaj restrykcyjni. Dzisiaj przecież wszyscy tak robią. Jakie relatywizm ma proste zastosowanie? Kochani, kiedy byłem, powiedzmy, nie wiem, w szkole podstawowej, niech będzie, to wtedy, gdyby ktoś w moim mieście w niedzielę szedł ze sklepu z lodówką albo z pralką automatyczną, po które zresztą trzeba było, jak dobrze wiecie, stać w długich kolejkach, to ludzie pukaliby mu do głowy. Chłopu się we łbie poprzewracało. W niedzielę z pralką automatyczną z kościoła wychodzi. Natomiast dzisiaj, poprzez sukcesywne anastazjowanie naszych sumień i wsączanie nam, co ty powinieneś, a co nie powinieneś, i kiedy jesteś postępowy i nowoczesny, i myśmy w to uwierzyli, że nowocześni jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej bezbożni, podli, doszło do tego, że dzisiaj już nikogo to nie gorszy. Co więcej, dzisiaj po niedzielnej sumie idzie się na rodzinne zakupy do hipermarketu. Jakie tam przykazanie boskie? O czym wy tutaj mówicie? To jest proste zastosowanie relatywizmu. W relatywizmie żaba powieszona na krzyżu czy męskie genitalia uchodzą za przejaw artystycznego wyrazu. Kilka lat temu duży konkurs plastyczny wystawy malarskiej wygrał obraz autora, który wjechał rowerem do czarnej farby i pojeździł po białym papierze, po białej tekturze, czy tam jakimś białym Bristolu. I dał to na wystawę i wygrał. Dlatego, że kanony dobra, prawdy i piękna dzisiaj przestały obowiązywać. Dzisiaj piękne jest to, co ja uważam za piękne. Dlatego można powiesić żabę na krzyżu, co miało zresztą miejsce, czy męskie genitalia namalować. I przecież to jest artyzm, to jest dzieło sztuki. Co więcej, jesteś nietolerancyjny, kiedy ty nie widzisz, że to jest dzieło sztuki. Bo dla mnie to jest dzieło sztuki. A jeżeli ty uznajesz, że jest inaczej, to trzeba cię wyeliminować. Bo jesteś nietolerancyjny. Prokurator, polski prokurator, nie wie, czy przedmiot umieszczony w psich odchodach w trakcie programu z udziałem jednego ze współczesnych apostołów relatywizmu jest polską flagą, czy nie jest. No bo w końcu biało-czerwony materiał nasadzony na drzewcu równie dobrze może być pościelą w psiej budzie. Dla tego pana. Więc kiedy jakiś oszołom polską flagę wkłada wiadomo co, prokurator, on nie wie, czy to jest on nie wiedział, czy to jest polska flaga. Dla ciebie to może być polska flaga, dla mnie to może być na przykład tapeta w psiej budzie. Takie są skutki relatywizmu. Ale trudno się dziwić, skoro w Unii Europejskiej w swoim tutaj tekście tak trochę ironicznie napisałem Unii Europejskiej małymi literami, dlatego że jak pisałem szybko, to tak napisałem małymi literami, a potem sobie pomyślałem, bo to akurat w tym tekście pasuje, żeby to było małymi literami napisane, bo skoro nazwiska naszych sportowców na koszulkach są małymi literami napisane, to czemu Unia Europejska nie może być małymi literami napisane? Przecież nie istnieją żadne zasady pisowni, co się pisze małymi literami, co się pisze dużymi literami. Tym bardziej, że skoro w Unii Europejskiej ślimak staje się rybą, a marchewka owocem, to czemu Unii Europejskiej nie pisać małymi literami? Zresztą, czy konieczne jest to, żeby na reprezentacyjnych koszulkach był orzełek? Przecież tyle ptaków jest, różnych innych. Musi być orzełek. Może być jakiś piłkoptak, jakiś piłkoła, piłkoptak. Jednak sami sportowcy mają w głowach więcej oleju niż zarząd PZPN-u i stwierdzili, że komercja zagroziła w ten sposób narodowym wartościom. To jest wypowiedź jednego ze sportowców. Komercja zagroziła w tym momencie narodowym wartościom, bo wartości są sprzeczne z dyktaturą relatywizmu. W relatywiście nie ma żadnych wartości. Jedyną wartością to ty jesteś i twoje pragnienia, twoje pożądania. I na tyle coś jest wartościowe, na ile te pożądania jest w stanie zaspokoić. Trzeba też dodać, że decyzja w sprawie tych orzełków, tak nawiasem mówiąc, i eksponowanie naszych narodowych koszulek miało miejsce 11 listopada. Można powiedzieć, że traf, nie traf, przypadek, nie przypadek, fakt jest faktem. Tego się zaprzeczyć nie da. Ale znowu też Trudno się dziwić, skoro prezydent w orędziu do uczniów i nauczycieli 11 listopada, teraz mogę się pewnie niektórym narazić, ale to tym się nie przejmuję, najwyżej mnie nie zaprosicie następny raz. Właśnie w tym orędziu prezydent do uczniów i nauczycieli pisze tak. Trzeba dodać, że pan prezydent zaproponował, żeby w szkołach uczniowie przygotowywali takie biało-czerwone kotylioniki na swoje ubranka. Polska łączy nas wszystkich i dlatego 11 listopada to święto wypełnione dobrymi emocjami i pozytywną energią. Święto uśmiechnięte. Mam nadzieję, że pan prezydent nie miał na myśli energii kosmicznej. Ale dalej pisze, niech to święto... Chodzi mi jeszcze o te kotylioniki, właśnie. Wspólne przygotowanie biało-czerwonych kotylionów może być sympatyczną zabawą, a jednocześnie autentyczną lekcją patriotyzmu, który łączy i angażuje bez oficjalnego, patetycznego ceremoniału. Może być świetną zabawą. Panie prezydencie, tu nie chodzi o świetną zabawę. Ja wiem, że dzisiaj by się chciało igrzysk i chleba i cały czas byśmy się chcieli bawić, bo w relatywizmie kult zabawy i przyjemności to jest właśnie naczelną sprawą. A 11 listopada to jest nie tyle święto uśmiechnięte, co jest to pamiątka tych, którzy życie oddawali za ojczyznę. To święto jest wypełnione nie pozytywną jakąś energią, tylko to święto wypełnione jest krwią męczenników, którzy krew oddawali za ojczyznę. Pan prezydent zdaje się jest historykiem z wykształcenia. Przepraszam, że tak mówię, ale prawda nas wyzwoli. No prawda nas wyzwoli. Niech ten więc biało-czerwony kotylion będzie znakiem pozytywnej energii naszych nadziei i ambicji. Przeciwieństwem relatywizmu jest poznanie prawdy. Dla człowieka religijnego źródłem prawdy jest Bóg. I to właśnie z odniesienia do Pana Boga wynika absolutna miara dobrego i złego. Miara, którą człowiek może poznać. Może poznać i może też zastosować. Dramat człowieka polega na tym, że obchodzi się ze swoją wolą w sposób nonszalancki, redukując siebie do rozumnego zwierzęcia. Jakie następstwa pociąga ze sobą brak porozumienia do tego, iż tym, co pożądane, powinno być dobro. Kochani, jeśli nie ma gwiazdy polarnej dobra, dokąd będzie zmierzać przez ten wzburzony ocean ludzkość? Dokąd będzie zmierzać? Kiedy nie będziemy mieli punktu odniesienia do dobra, jakiejś stałej instancji, która nam powie, co jest dobre, a co złe. Zresztą nawet sami zauważmy, że w przypadku czasu i przestrzeni zgodziliśmy się na ogólnie obowiązujące jakieś normy. Czas Greenwich ustala nam godzinę, że teraz jest godzina, powiedzmy, oj, już powinienem kończyć za chwilę, 11:45. 42, ale to dlatego, że mój zegarek pewnie niedobrze chodzi. Ale generalnie poruszamy się w jakiejś przestrzeni czasowej. W Paryżu jest złota miara długości metra, która od wielu, wielu lat obowiązuje, prawda, że metr to jest metr, a nie pół metra czy cztery metry, tylko jest metr. I czy się komuś to podoba, czy się to komuś nie podoba, a spróbujmy zakwestionować tą miarę metra. Nie byłoby tego kościoła, bo nie bylibyśmy zdolni go wybudować. W matematyce 2 dodać 2 zawsze jest 4 i żeby nawet tysiące ludzi mówiło, że jest 8, no to zawsze będzie 4. A konsekwencje tego, że ewentualnie może być 8, byłyby bardzo dramatyczne. Spróbujmy relatywnie podejść sobie do znaku stop na skrzyżowaniu głównym w Krakowie. No bo mi dzisiaj na przykład się nie chce przestrzegać tego znaku. Ja uważam, że to jest jakiś tam wymysł dziwny. To byłaby katastrofa, karambol. Powróćmy jeszcze do tego redukcjonizmu antropologicznego. Zobaczmy, jak bardzo teoria ewolucji zabiega o to, żeby różnicę w istocie człowieka i zwierzęcia uznać za nieważną. W zasadzie dzisiaj to my się niewiele różnimy od zwierzęcia, czy właśnie pojmowania człowieka i zwierzęcia. Dzisiaj robi się wielkie akcje, żeby bezpiecznie żaby przeprowadzać przez jezdnię. Natomiast jednocześnie to, że ktoś nie ma z czego żyć, to wielu to w ogóle nie obchodzi, nie interesuje. Na czym polega dzisiaj relatywizm i cała obłuda, hipokryzja relatywizmu? Konkretny przykład u nas z naszej diecezji. Człowiek bierze potężne pieniądze z Unii Europejskiej na swoje hektary, na których jest jeden ptak bardzo ściśle chroniony. Trzeba jednak dodać, że pan zdjęcie tego ptaka zrobił sobie gdzieś i pokazał, że to jest na jego działce. I Unia Europejska daje mu grube pieniądze za ochronę ptaka, którego de facto nie ma. A jeżeli przyjdzie komisja, no to przecież ptak mógł sobie pojechać na przykład na randkę i szukać innego ptaka, bo jest tak osamotniony, przecież tak ściśle chroniony, jedyny w swoim rodzaju, więc trochę mu zejdzie, zanim wróci, nie? Wasza reakcja jest jak najbardziej poprawna. To jest po prostu komedia. To jest komedia. Ale tym, którzy lansują ten pogląd, zależy na tym, aby można było nie dbać o te różnice, bo konsekwencje są o wiele bardziej poważne, niż nam się wydaje. Bóg mówi nam, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Natomiast dzisiaj nawet to poddane jest w wątpliwość, zresztą wystarczy popatrzeć na nasz parlament, czy mężczyzna jest mężczyzną, czy mężczyzna jest niewiastą. Ja tutaj przy okazji zareklamuję książeczkę, bardzo cenną pozycję. Ona jest bardzo wartościowa nie tylko w treści, ale dlatego, że jest cienka. Szybko się ją czyta. Rewolucja genderowa. Pani Gabriel Kubi. Miałem okazję być na wykładach na żywo z tą panią, która pokazuje właśnie, jak dzisiaj jesteśmy zaawansowani w rewolucji genderowej. Zdaję sobie sprawę, że to pojęcie może być obce. Gender to znaczy płeć, którą można sobie w sposób dowolny określić. Czyli nie ma płci, tylko jest, umówmy się, że jestem dzisiaj niewiastą. Pobożną, a wpływową wdową. Bo mi się tak chce. Bo wdowy pobożne były w poważaniu w kościele pierwotnym. Wielkie religie objawiają człowiekowi, kim jest i dokąd podąża. I każda religia wymaga od człowieka bycia dobrym. Każda religia. A jeżeli postawa wyznawców danej religii występuje przeciwko obiektywnemu dobru, to już jest fanatyzm. I tutaj mamy fanatyków chrześcijańskich, fanatyków muzułmańskich, fanatyków żydowskich. Oni są fanatykami dlatego, że ta miara dobra została zafałszowana w ich rozumieniu. Natomiast każda religia, ona chce dobra człowieka. Bo my pragnienie dobra mamy wpisane w sobie. I dyktatorzy relatywizmu na tym żerują. Żeby zło, największy gnój za przeproszeniem, ubrać bardzo atrakcyjne, kolorowe szatki. I my patrzymy, że coś jest bardzo atrakcyjne na zewnątrz, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, albo nie chcemy sobie zdawać sprawę, że w środku jest trucizna, która została zaaplikowana nam przez dyktatorów relatywizmu. Kardynał Ratzinger mówi właśnie o dyktaturze takiego sposobu myślenia. Tworzy się swoista dyktatura relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy dopuszcza własne ja i jego zachcianki. Wypowiedź papieża. Zresztą ciekawą rzeczą jest, że pojęcia dyktatury relatywizmu Ojciec Święty Jan Paweł II użył w homilii pontyfikalnej. W pierwszym wystąpieniu jako papież mówił o panującej dyktaturze relatywizmu. I dyktatorzy doskonale wiedzą, że muszą zło nazwać dobrem, ponieważ człowiek pragnie dobra. Człowiek z natury pragnie dobra, podąża za dobrem. Żebyście wiedzieli, ile w nas jest dobra, żebyście wiedzieli, jaki w nas jest potencjał dobra, tylko to wszystko jest często uśpione. Dlatego trzeba Ducha Świętego, żeby uruchomił to dobro, żeby pozwolił nam ponazywać, co jest dobre, ale też żebyśmy umieli zobaczyć to, co jest złe. Wszystko, co stworzył Bóg, było dobre, mówi nam Słowo Boże. Dlatego dyktaturzy relatywizmu kłamstwo i truciznę właśnie opakowują w atrakcyjne szaty, które wydają się być dobre. Dlatego dzisiaj toczy się walka o kulturę, w której uniwersalne wartości dobra, prawdy i piękna stały się względne. Etyka została zdominowana przez technikę. I chodzi o to, żeby na zewnątrz było ładnie. Relatywizm dobro, prawdę i piękno chce zastąpić, czy raczej zrównać z przyjemnością to, co, o czym już wcześniej wspomniałem. I wszystko to oczywiście w imię demokracji, która ma zastąpić prawdę. Dzisiaj nieważne jest, czy coś jest prawdziwe, czy dobre, tylko ważna jest większość. A większość bardzo łatwo można zmanipulować. Hitler też został wybrany większością głosów. I wcale to, jak się okazało, nie było dobre. Pomimo, że większość o tym zdecydowała. I to, że dzisiaj ktoś chce, wcale nie większość, powiedzieć, że marchewka jest owocem, czy ślimak jest rybą, to nie znaczy, że tak jest. Notabene przy uchwalaniu ustawy aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych to był zabieg, który polegał na czystej manipulacji pytaniem sondażowym. Czy kobieta ma prawo do tego, żeby w sposób wolny urodzić dziecko? Oczywiście większość społeczeństwa powiedziała, że takie prawo ma. Ale gdy zapytano, czy kobieta ma prawo zabić swoje dziecko, to zdecydowana większość społeczeństwa powiedziała, że nie. Tylko, że to drugie pytanie zostało zadane na początku. I kiedy zobaczono, że no niestety nic się tutaj nie da zrobić, to po prostu przeformułowano tylko pytanie, zmanipulowano społeczeństwo i w taki sposób przepchano ustawę aborcyjną. Zresztą u nas, kiedy zakładano gimnazja, to też jest wytwór relatywistów, takie odnoszę wrażenie, ewidentnie, to zdecydowana większość nauczycieli była przeciwko zakładaniu gimnazjum, bo widzieli, czuli zdroworozsądkowo, że wcale to nie będzie służyło żadnemu dobru. Ale establishmentowi zależało na tym, żeby demoralizować polską młodzież i ogłupiać, bo dzisiaj właśnie jesteśmy nastawieni, przepraszam za wyrażenie, na produkcję debili w edukacji naszej. Więc stworzono takie dziwne twory. I teraz się męczymy, albo wielu się męczy. Jakiegoś dobra wielkiego nie widać w tym. Dobro i prawdę zastąpiono dzisiaj fałszywie rozumianą demokracją, ale o tym już Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że kiedy demokrację oderwie się od wartości, to demokracja staje się jawnym albo zakamuflowanym totalitaryzmem. Dlatego można śmiało powiedzieć, że jesteśmy na progu nowego, o wiele gorszego niż komunistyczny, totalitaryzmu, który jest totalitaryzmem relatywizmu, dyktaturą relatywizmu. Według poglądu relatywistycznego celem państwa nie jest już urzeczywistnianie dobra powszechnego, lecz woli większości, właśnie woli większości. Ale to też ma zastosowanie właśnie w duchowości chrześcijańskiej. Duchowość relatywistyczna jest duchowością egotyczną, albo inaczej, duchowość egotyczna jest przejawem relatywizmu duchowego czy moralnego. Próbuję to na przykładzie powiedzieć, wytłumaczyć. Co to znaczy duchowość egotyczna? To znaczy taka duchowość, która lata z nabożeństwa na nabożeństwo o uzdrowienie, biega po setkach egzorcystów i szuka różnych innych dziwnych chocków, klocków, żeby mi było dobrze. Ale tym samym ta duchowość egotyczna obojętne jest, czy pościć trzeba w piątek, czy nie. Dzisiaj wielu nie pości na przykład. W tej duchowości egotycznej nie ma miejsca na codzienny rachunek sumienia, na comiesięczną spowiedź, na codzienną modlitwę regularną, wytrwałą. Dlatego, że tutaj trzeba ofiarę jakąś, trzeba się wysilić, trzeba coś zrobić, trzeba coś z siebie dać. Duchowość egotyczna tylko chce brać, tylko chce zaspokajać. Dlatego dużo jest pasożytów w naszych wspólnotach, którzy przychodzą po to, żeby żerować na drugich. I właśnie tu się objawia duchowość egotyczna, która jest konsekwencją relatywizmu, również moralno-etycznego, duchowego. Hasłem sztandarowym relatywizmu jest tolerancja. Z podrzędnej niegdyś cnoty tolerancja stała się dzisiaj hasłem bojowym w walce o ustanowienie dyktatury relatywizmu. W skali wartości ducha współczesnych czasów tolerancja stoi na samym szczycie, na samej górze. Kiedyś tolerancja miała głównie gwarantować wolność wyznania i sumienia. I tolerancja polegała na tym, że Żyd miał prawo do tego, żeby być Żydem, protestant miał prawo do tego, żeby pójść do swojego zboru i żeby mu nikt nie przeszkadzał, kiedy się modli, katolik miał prawo do tego, żeby wyznawać swoją wiarę katolicką. I Polska w średniowieczu była uznawana za najbardziej tolerancyjny kraj w Europie, bo każdy mógł w sposób wolny tutaj po prostu sobie żyć, wyznając swój światopogląd, swoją religię. Tylko my dzisiaj ludzi nie uczymy historii, bo relatywizm też polega na tym, że w szkołach naszych więcej jest przedmiotów z języków obcych niż z języka ojczystego. A historia wydaje się, że się zaczyna od ustanowienia Unii Europejskiej. To też jest relatywizm w edukacji. Natomiast dzisiaj zaliczanie w poczet tolerancyjnych staje się przypadać tylko wówczas, gdy zmieniamy nasze patrzenie na świat. I to nie dlatego, że udowodniono, iż to patrzenie na świat jest błędne, ale dlatego, że uważa się je za społecznie gorszące albo politycznie niepoprawne. Dlatego trzeba zmienić nasze patrzenie na świat. Według dyktatorów relatywizmu prawda jest postawą nietolerancji. Bo jeśli się obstaje przy swojej heteroseksualności, to można być podejrzanym, że sugeruje się, iż homoseksualność jest czymś błędnym. A przez to narusza się godność homoseksualistów. Więc ja już teraz nie mogę tak oficjalnie mówić, że ja jestem heteroseksualny i że jestem właśnie, no tak mnie Pan Bóg stworzył, bo mógłbym przypadkiem urazić jakiegoś homoseksualistę. Tolerancja właśnie dochodzi do takich szczytów swojej możliwości, że ktoś będzie oddawał mocz na krzyż, a ja muszę być życzliwie tolerancyjny, prawda? Bo no przecież no on ma takie prawo, no bo nie można mu tego zabronić. Trzeba być tolerancyjnym wobec takiego patologicznego, bezbożnego, dewiacyjnego zachowania. Na zakończenie tu jeszcze też muszę parę kartek pominąć, ale to nieistotne. Czas mi się kończy, ale na zakończenie jeszcze bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć. Że dzisiaj motorem napędowym, takim ogromnym, no, ogromną machiną, która napędza dyktaturę relatywizmu, są media. Media, kiedyś na egzorcyzmie zły duch powiedział, media to moi apostołowie. Pan Jezus ma swoich apostołów, diabeł też ma swoich apostołów. I dzisiaj media stają się apostołami złego ducha, szatana, dlatego że relatywizm i dyktatura relatywizmu to jest czysto diabelski wynalazek, podparty demokracją i tolerancją. Kilka takich danych. W telewizji polskiej, program pierwszy, w ciągu doby emitowanych jest około 280 scen seksu i około 600 scen przemocy. Ale już w innej telewizji emitowanych jest 770 ponad scen przemocy w ciągu doby, zaznaczam, w ciągu doby. 770 scen przemocy i ponad, zdaje się, 1200 czy 1400 scen seksu. Przy czym przeciętny Polak ogląda ponad 4 godziny dziennie telewizji. Więc jak my mamy mieć czyste umysły? Jak my mamy mieć zdrową wyobraźnię? Dokładnie kilka dni temu uczestniczyłem w takim wykładzie na temat kondycji współczesnego Kościoła i tam prelegent przytaczał pewne badania, które zostały zrobione w maju, przeprowadzone przez Fundację Mamy i Taty, a badania dotyczyły patrzenia społeczeństwa na problem homoseksualizmu, to znaczy legalizacji związków homoseksualnych. I kiedy w maju Fundacja Mamy i Taty zrobiła badania na ten temat, czy polskie społeczeństwo jest za legalizacją związków homoseksualnych, więc w maju było 47% Polaków za homoseksualizmem, legalnie zalegalizowanym w naszym kraju. Więc jaki to jest katolicyzm? Zobaczcie, jak zostaliśmy rozmiękczeni przez dyktaturę relatywizmu. Ale to jeszcze nie koniec. W czerwcu Gazeta Wyborcza i inne lewackie media zrobiły bardzo mocną propagandę na temat lansowania promocji homoseksualizmu w Polsce. W lipcu, czyli minął miesiąc, Fundacja Mamy i Taty zrobiła takie same badania, zadając te same pytania. Za homoseksualizmem w Polsce było już 64% w ciągu jednego miesiąca. Ale na zakończenie jeszcze jedna wypowiedź, cytat. Oto za naszych dni przyszły na nas czasy pełne niebezpieczeństw. A gdy miłość ostygła, nieprawość się rozpleniła tak bardzo, że cały porządek rzeczy zdaje się być wywrócony do góry nogami. Wygląda na to, że religia nie może znaleźć dla siebie miejsca, pisał Leon VII do swego legata Fryderyka z Metz w 937 roku. Więc nic nowego pod słońcem, kochani. Świat się kręci, krzyż stoi, mówi łacińskie powiedzenie. Świat się kręci, krzyż stoi. Takie patologie, takie dewiacje, taka dyktatura relatywizmu, ona miała miejsce już nie jeden raz w historii Kościoła, a Kościół trwa i będzie trwał do skończenia świata, ponieważ powiedział to Jezus, pomimo że to się bardzo nie podoba dyktatorom relatywizmu. Amen.